Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o torbielach trzustki i leczeniu przewlekłego zapalenia. Torbiele trzustki, określane także niekiedy cystami, charakteryzowane są jako patologiczne zmiany wypełnione płynem albo substancją galaretowatą, jakie w większości należą do nowotworów łagodnych, będących skutkiem jakiegoś procesu zapalnego. Wyróżniane są trzy rodzaje torbieli, do których należą prawdziwe, zazwyczaj mające nabłonkową otoczkę, i torbiele rzekome, tworzące się przez nagromadzenie zbyt dużych ilości płynu w okolicach innej tkanki. Te nie posiadają otoczki. I torbiele krwotoczne, jakie tworzą się na przykład po zahamowaniu pęknięcia dojrzałego pęcherzyka grafa. Jako przyczyny występowania torbieli w organizmie wymieniane są, jak już powiedziałam, zwłaszcza powstające wskutek procesów zapalnych, infekcji, urazów i procesów nowotworowych, także powstające wskutek zaburzeń przepływu płynu międzytkankowego oraz jako skutek predyspozycji genetycznych i wad rozwojowych narządów. Spotykane są zarówno torbiele występujące pojedynczo, jak i grupowo, jakie zazwyczaj niewielkich rozmiarów nie powodują dolegliwości, chociaż w przypadku większych torbieli mogą występować różnorodne objawy, zwłaszcza jednostronne bóle, często określane jako rozpierające. Torbiele są zmianami chorobowymi charakterystycznymi zwłaszcza dla kobiet. Pojawiając się w różnych narządach i częściach ich organizmu, jak zwłaszcza narządy układu rozrodczego, torbiele piersi, a także występują w okolicach tarczycy, stawach, nerkach, tkance podskórnej, najczęściej lokalizowane na twarzy, szyi, głowie, tułowiu, podobnie do omawianych dzisiaj torbieli trzustki. Zmiany torbielowate w trzustce są według piśmiennictwa często diagnozowane w badaniach obrazowych, zarówno u chorych z objawami ze strony gruczołu trzustkowego, ale także pacjentów, którzy byli badani z powodów innych powodów. Zmiany torbielowate w trzustce są także coraz częściej wykrywane, zwłaszcza ze względu na postęp techniczny z coraz szerszym rozpowszechnieniem radiologicznych metod obrazowych, takich jak tomografia komputerowa czy tomografia rezonansu magnetycznego. W dostępnym piśmiennictwie częstość występowania zmian torbielowatych w trzustce waha się od 0,21 do 24,3, z czego nowotwory torbielowate stanowią aż 40% przypadków. Do najczęściej występujących zmian torbielowatych należą takie jak wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy oraz surowicze i śluzowo-twórcze gruczolaki torbielowate. Wśród pozostałych wymieniane są takie jak trzustkowe zbiorniki płynowe powstające w przebiegu ostrego albo przewlekłego procesu zapalnego. W przypadkach torbieli trzustki podstawowe znaczenie ma prawidłowa diagnostyka, będąca podstawą leczenia, gdzie guzy produkujące śluz są wskazaniem do leczenia operacyjnego jako potencjalnie złośliwe. Natomiast torbiele pozapalne, także guzy surowicze w przypadkach chorych pacjentów nie zgłaszających objawów zwykle nie wymagają interwencji chirurgicznej. Podstawowe metody stosowane w diagnostyce i różnicowaniu guzów torbielowatych to, jak wspomniałam, tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego, a w ostatnich latach jest stosowana także endoskopowa ultrasonografia z cienkoigłową biopsją aspiracyjną, jaka umożliwia pobranie płynu z torbieli w celu badania i analizy zawartości torbieli. Postawienie właściwego rozpoznania może ułatwić nie tylko wywiad z poznaniem płci i wieku chorego, chociaż torbiele także występują u mężczyzn. Także ważny jest przebieg kliniczny w przebiegu choroby, zwłaszcza poprzedzonej przebytym zapaleniem trzustki. Najczęściej występującymi tego typu zmianami w trzustce są wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy, od angielskiej nazwy ma skrót IPMN, surowice gruczolaki torbielowate o skrócie SCN i śluzotwórcze gruczolaki torbielowate również od angielskiej nazwy MCN. Pozostałe torbiele jako zbiorniki płynowe powstają, jak już mówiłam, przede wszystkim w przebiegu ostrego albo przewlekłego procesu zapalnego. Nadal jednak dość poważnym problemem dla lekarzy jest różnicowanie pomiędzy potencjalnie złośliwymi a łagodnymi zmianami torbielowatymi trzustki ze względu na zbliżony morfologiczny obraz różnego typu ognisk. Postawienie prawidłowej diagnozy, jak już wspominałam, ma zasadnicze znaczenie w postępowaniu leczniczym, gdyż część zmian wymaga interwencji chirurgicznej. W niektórych przypadkach wystarczają tylko badania kontrolne, jeśli zmiana nie wymaga dalszego postępowania. Jednak guzy wytwarzające śluz, jak już wspominałam, takie jak IPMN, jak i wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy, czy surowice gruczolaki torbielowate, jakie uznawane są za potencjalnie złośliwe, są wskazaniem do leczenia operacyjnego. Natomiast torbiele w przebiegu procesu zapalnego i gruczolaki torbielowate należą do zmian chorobowych zwykle nie mających takiego charakteru i zwłaszcza w przypadkach pacjentów bezobjawowych nie wymagają interwencji chirurgicznej. Chociaż jeśli została taka zmiana wykryta, dobrze co jakiś czas, nawet jeśli nie ma objawów, wykonać badanie. Postawienie rozpoznania, jak wspominałam, znajomość wieku, płci, informacja o klinicznym przebiegu choroby, zwłaszcza wcześniej przebytych zapaleniach trzustki, ma bardzo ważne znaczenie. W rozpoznaniu zwraca się także uwagę na obecność albo brak przegród, współistniejące zmiany w trzustce czy połączenia między ogniskiem torbielowatym a przewodem trzustkowym głównym. I za chwilę opowiem o leczeniu dietetycznym w przewlekłym zapaleniu trzustki. Warto pamiętać, że zmiany w trzustce w czasie trwania choroby mają charakter nieodwracalny, dlatego prowadzone leczenie określane jest jako objawowe i doprowadza do zmniejszenia dolegliwości, w tym oczywiście dolegliwości bólowych. Stosowane leczenie ma także zapobiegać utracie masy ciała i pogłębieniu się niedoborów pokarmowych. Jednak podstawą leczenia przewlekłego zapalenia trzustki powinno być usunięcie czynnika powodującego zapalenie, czyli określane leczenie jako przyczynowe. I jeśli usunie się przyczyna, to oczywiście rokowanie jest bardzo dobre. Natomiast w przypadku innych czynników, jak na przykład w przypadku wapniejącego przewlekłego zapalenia trzustki, zalecany jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, ewentualnie psychoterapia, leczenie uzależnienia. Bardzo ważne znaczenie ma regularna kontrola u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku nadczynności przytarczyc, które są przyczyną przewlekłego zapalenia, konieczne jest leczenie chirurgiczne. W przypadku określanego jako zaporowe przewlekłe zapalenie trzustki, podobnie istnieją wskazania do leczenia chirurgicznego, a w ostatnich czasach endoskopowego bardzo często. Jak wspominałam, leczenie zachowawcze polega nie tylko na przeciwdziałaniu bólom, ale także niewydolności trzustki, zapobiegając zespołom złego wchłaniania i cukrzycy. W przypadku cukrzycy stosowana jest farmakoterapia wraz z dietą, jaka polega na ograniczeniu łatwo przyswajalnych węglowodanów, także ograniczeniu tłuszczu i błonnika pochodzącego z surowych warzyw i owoców. Lekarze także zwracają uwagę na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, najlepiej w granicach nie niższych niż 120-180 mg na litr. W przebiegu przewlekłego zapalenia dochodzi także do zaburzenia wydzielania hormonów, które w trzustce wydzielane są endokrynnie, insuliny i glukagonu, czyli insuliny, hormonu glukagonu, hormonu podnoszącego stężenie cukru we krwi w przypadku jej nadmiernego obniżenia i insuliny, która powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi. W przypadku niedoborów glukagonu może dochodzić do objawów hipoglikemii, czyli spadku stężenia glukozy poniżej normy. Osobnym problemem, jak już wspominałam, jest leczenie bólu, którego przyczyną może być wzrost ciśnienia w przewodzie trzustkowym powstały na skutek przewężeń czy obecności złogów w przewlekłym zapaleniu, które zaburzają przepływ soku trzustkowego. Wykazano, że podawanie aktywnej trypsyny do światła jelita cienkiego zmniejsza wydzielanie trzustkowe, przez co ogranicza wzrost ciśnienia w przewodzie trzustkowym. Dlatego zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce bólu, który wywołany jest wzrostem ciśnienia, stosuje się leczenie preparatami trzustkowymi, tak ogólnie określanymi, które zawierają enzymy trzustkowe. To są enzymy wydzielane przez trzustkę jako część gruczołu zewnątrzwydzielniczego. Należy do nich lipaza, amylaza, tryptaza, które, przypominam, znajdują się w soku trzustkowym i przez przewód trzustkowy dostają się do dwunastnicy, odpowiadając za trawienie i rozkład spożywienia węglowodanów, białek i tłuszczów. Wytwarzanie enzymów trzustkowych jest ściśle kontrolowane przez układ pokarmowy, wydzielanie podczas dostawania się pokarmu do żołądka i także trawienia w wyższych częściach przewodu pokarmowego. Jakiekolwiek zaburzenie wydzielania enzymów, czyli nadmierne albo niewystarczające wytwarzanie soku trzustkowego, może być wynikiem nie tylko zaburzenia trawienia i zespołu złego wchłaniania, ale wskazywać także na różne schorzenia i to nie tylko trzustki. Jednym z najważniejszych i najbardziej aktywnych enzymów trzustkowych jest amylaza, jaka odpowiada za trawienie węglowodanów, w tym rozkładanie wielocukrów do cukrów prostych, która to trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej, jest kontynuowane w dwunastnicy i jelicie cienkim. Amylaza wytwarzana jest nie tylko przez gruczoł trzustkowy, ale również przez gruczoły ślinowe, błonę śluzową jelita cienkiego i gruczoły mleczne, a także jądra i jajniki. Poziom amylazy trzustkowej w organizmie można określić w oparciu o badanie krwi i moczu. Z kolei lipaza trzustkowa rozkłada tłuszcze, w tym trójglicerydy do kwasów tłuszczowych i glicerolu. Wytwarzana przez trzustkę lipaza wydzielana jest w formie jednak nieaktywnej i dopiero po dostaniu się do dwunastnicy pod wpływem kwasów żółciowych przekształca się w formę aktywną do trawienia fosfolipidów i także białka kolipazy. Trypsyna odpowiada za rozkład białek z pożywienia na mniejsze cząstki zwane peptydami, które podobnie dostają się do jelit sokiem trzustkowym, następnie jest wydalana skałem. Przyczyną bólu w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki może być nie tylko wzrost ciśnienia, ale także obecność torbieli albo nawet ognisk martwicy w trzustce, kiedy w leczeniu rzadko występujących i krótkotrwających bólów zaleca się doraźnie paracetamol, a także inne niesterydowe leki przeciwzapalne wraz ze środkami rozkurczowymi różnego typu. Oczywiście zależy on od lekarza zlecającego i warunków i samego chorego. Natomiast w przypadku bólów stałych, które nie reagują na nieopioidowe leki przeciwbólowe, lekarze włączają preparaty opioidowe, niestety także nie pozbawione efektów ubocznych. Ataki bólowe w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki powodują zmniejszenie apetytu, chudnięcie, oczywiście pogłębienie w związku z tym niedoborów pokarmowych, prowadząc do wyniszczenia. W niektórych przypadkach u chorych hospitalizowanych prowadzone jest leczenie pozajelitowe z uzupełnieniem niedoborów, także wodno-elektrolitowych, podawaniem środków przeciwbólowych i wspomnianych preparatów, które poprawiają trawienie trzustki. W przypadkach, gdy próba powrotu do żywienia doustnego powoduje wzrost dolegliwości bólowych, konieczne jest wykonanie badań w celu eliminacji innych przyczyn, także możliwości podjęcia leczenia. Przy braku efektów leczenia farmakologicznego bólu przez okres od 3 nawet do 6 miesięcy, a w szczególności w przypadku występowania powikłań choroby wskazane jest oczywiście leczenie operacyjne, którego celem jest odbarczenie głównego przewodu trzustkowego albo samej torbieli. Obecnie podstawą leczenia jest leczenie, jak już mówiłam, endoskopowe z ewakuacją złogów trzustkowych, ewentualnie także przy pomocy wewnątrzustrojowej fali ultradźwiękowej wraz z rozbijaniem kamieni czy też protezowania przewodu trzustkowego z ewentualnym drenażem tychże torbieli trzustkowych. Zależnie od stanu chorego wykonywane są także zabiegi resekcyjne, zwłaszcza przy braku efektów leczenia przeciwbólowego. Przewlekłe zapalenie trzustki niezmiernie ważnym czynnikiem jest odpowiednie postępowanie dietetyczne. U chorych z mniej zaawansowanymi postaciami przewlekłego zapalenia może być ono właściwie poza usunięciem czynnika, który zwiększa ryzyko czy przyczynowego, jedyną formą leczenia. U wielu chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki występuje niedowaga, a także inne objawy, które świadczą o niedożywieniu, jakie są skutkiem wspomnianego już zespołu złego wchłaniania, co jest powodem zalecenia diety wysokokalorycznej, czyli powyżej 2500 kilokalorii, jednak niskotłuszczowej, bogatej za to węglowodany i białko. Posiłki powinny być spożywane w małych ilościach, jednak często, mniej więcej takiej samej objętościowo. Jedną z podstawowych cech diety w przewlekłym zapaleniu trzustki jest ograniczenie tłuszczu, jakie nie powinno przekraczać 50 do 60 gramów na dobę w postaci masła, olejów. Także oczywiście należy tutaj liczyć tłuszcz zawarty w takich produktach jak mięso, wędliny, sery czy mleko. Dzienne spożycie tłuszczu zawartego w maśle czy olejach roślinnych powinno wynosić od 25 do 30 gram. Przy okazji może warto zapamiętać, że jedna łyżka oleju zawiera 10 gramów tłuszczu, jedna łyżka śmietanki 30-procentowej 3 gramy tłuszczu, jedna łyżeczka masła 4 gramy tłuszczu, margaryny 2,5 grama tłuszczu. Jeżeli przy takich proporcjach składników pokarmowych nadal utrzymuje się albo pojawi biegunka tłuszczowa, zawartość tłuszczu w diecie zmniejsza się jeszcze do około 40 gramów. Z powodu ograniczenia tłuszczu polecane są w związku z tym wszystkie chude gatunki mięs, wędlin, ryb, odtłuszczonego mleka, chudych serów, oczywiście szynka bez tłuszczu, kurczak bez skóry i tłuszczu, doprawianiem zup jogurtem naturalnym zamiast śmietany, używaniem kefiru czy mleka. Należy pamiętać, że tłuszcz jest niezbędny jednak do wchłaniania witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach, do których należy witamina D, E, K i A. W wielu przypadkach konieczne jest też w celu lepszej tolerancji tłuszczów podawanie preparatów trzustkowych w postaci pankreatyny, która zawiera enzymy. W przypadkach bardzo ciężkiej niewydolności zewnątrz wydzielnicie trzustki dla uzupełnienia niedoborów podawane są średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, jakie znajdują się w oleju kokosowym, ale także mlecznym tłuszczu, czyli w maśle czy śmietance. Głównym źródłem energii w diecie powinny być węglowodany z produktów o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, czyli polecane jest czerstwe pieczywo pszenne, drobne kasze, makarony z niską zawartością jaj, ziemniaki, puree, kluski na białkach, cukier, miód, dżemy bez pestek i przeciery owocowe. tylko u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki i równocześnie współistniejącą cukrzycą, istnieje konieczność wykluczenia z diety cukru, czyli wszelkich dżemów, owoców i miodów. Białko podawane jest w ilości od 1 do 1,5 grama na kilogram masy ciała i powinno, jak już mówiłam, pochodzić z produktów nisko tłuszczowych, czyli chudych gatunków mięs, ryb, wędlin i produktów mlecznych. W przypadku współistniejącej cukrzycy albo biegunki wskazana jest także eliminacja mleka zawierającego laktozę ze względu na niedobory enzymu laktazy, co może powodować wzdęcia i biegunki. Mleko słodkie można częściowo zastąpić jogurtem lub kefirem, które tej laktazy ma mniej. Chorzy bez tego rodzaju dolegliwości mogą spożywać mleko około 300 ml na dzień, najlepiej w podzielonych porcjach. Ponadto według dietetyków należy ograniczyć spożycie całych jaj z ograniczeniem do 2 żółtek na tydzień, do tego w postaci najlepiej rozproszonej, czyli w zupy czy makaronie. Do potraw, które podstawą są jaja, dodaje się białko, najlepiej w postaci ubitej piany. Podobnie przy dobrej tolerancji tłuszczów z żółtka wskazane jest jajko na miękko albo jajecznicę z jednego jajka i pozostałe ilości białek raz na tydzień. Podobnie jak w przypadku tłuszczów podam ilość białka z 100 gramów chudego mięsa lub wędliny, znajduje się 20 gramów białka, jajko zawiera 6 gramów, białko jaja 30-gramowe 3 gramy białka, 100 gramów twarogu 19 gramów białka, w 100 ml mleka albo kefiru jest około 3,5 gramy białka. 100 gram jogurtu ma 4,3 gramy, w pieczywie w 100 gramach znajduje się 8 gramów białka, w 100 gramach surowej kaszy, ryżu, płatków 7 gramów białka. I za chwilę opowiem jeszcze o stosowaniu warzyw i owoców w diecie. Chorzy cierpiący na przewlekłe zapalenie trzustki bardzo indywidualnie tolerują, zwłaszcza surowe warzywa i owoce. U chorych, u których po spożywaniu surowych warzyw i owoców występują objawy dyspeptyczne, wskazane jest spożywanie ich w postaci pieczonej albo gotowanej. Pieczone jabłka albo w postaci surowych, rozcieńczonych soków, wykluczając warzywa i owoce o działaniu wzdymającym, czyli różnego rodzaju warzywa kapustne, ale także groch, fasola, soja, soczewica, pory, cebula, czosnek, gruszki, śliwki, czereśnie. Wskazane jest także ograniczenie w przypadku objawów dyspeptycznych, też warzyw, jak już wspominałam, fasolka szparagowa, kalafiory i brokuły. Oczywiście obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, także palenia tytoniu, wśród ogólnych zasad przygotowywania posiłków. Polecane jest gotowanie w wodzie albo na parze, pieczenie folii aluminiowej w pergaminie lub rękawie foliowym, duszenie bez obsmażania na tłuszczu. Warzywa i owoce podaje się gotowane, rozdrobnione, jak już mówiłam, również w postaci soków i przecierów. Także przypomnę, że zupy i sosy powinno się przygotowywać na wywarach warzywnych z zawiesiną mąki i wody, albo mleka, także spożywane pokarmy powinny mieć umiarkowaną temperaturę. Jeśli zastosowane leczenie dietetyczne powoduje poprawę stanu chorego, można rozszerzać dietę, jednocześnie dążąc do stosowania mniejszych dawek wyciągów trzustkowych. Tylko w przypadku występowania objawów dyspeptycznych należy wrócić do poprzedniej formy leczenia dietetycznego i farmakologicznego, co oczywiście zalecają lekarze, w opracowaniach dietetycznych znajdują się produkty, które można spożywać bez zastrzeżeń, przewlekłym zapaleniu trzustki, ewentualnie warunkowo, a także wymieniane są zwykle produkty zakazane. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o torbielach trzustki i leczeniu przewlekłego zapalenia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.